Dzisiaj jako temat przyniosłem wam duchowa jedność. Otwórzmy list do Efezjan. I 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział. I przeczytam pierwsze 7 wersetów. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dzisiaj w kościele, w kościołach, w zborach mamy dużo podziałów. Ludzie odchodzą, kłócą się, nie zgadzają się. Czasami słusznie odchodzą, różnie bywa. Czasami jest tak, że zbór po prostu jest naprawdę, coś z tym zborem jest nie w porządku i ludzie ratują się. Też tak bywa. Ale chociaż jest dużo jakichś takich rozłamów i podziałów. A ten fragment mówi o tym, daje tak jakby swoistą receptę na to, żeby uniknąć tych wszystkich rzeczy. I na początku czytamy w pierwszym wersecie, Paweł pisze, napominam was. Czyli jest to coś, co Kościół musi sobie przypominać. Nie jest to coś, co po prostu zawsze jest, zawsze, jakby to powiedzieć, jest takie oczywiste, że nie trzeba w ogóle się nad tym zastanawiać, nie trzeba o to powalczyć, ale Paweł musi to przypomnieć. Mówi, napominam was, żebyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Znaczy to, że naszą troską musi być pytanie, czy moje życie jest takie, do jakiego mnie Bóg powołał. Bo Paweł pisze, że mamy pewne powołanie do pewnego życia. Napominam was, żebyście tak postępowali, jak zostaliście powołani. Czyli Pan Bóg nas powołał w jakichś celach, Pan Bóg nas do jakiegoś pewnego życia, do pewnej postawy powołał, którą my mamy zachować. I Pan Bóg nalega na nas, żebyśmy tak kroczyli, tak chodzili, w taki sposób. A jak to ma wyglądać? O tym pisze Paweł tutaj w 2 wersecie i 3 wersecie. Jak te powołanie, jak te postępowanie ma wyglądać? Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. I zobaczcie, to jest coś, co jest do całego Kościoła. To nie jest tylko do starszych zboru, to nie jest tylko do jakiegoś grona wybranych, tylko to jest do całego Kościoła, że cały Kościół to musi mieć. Cały Kościół do tego musi dążyć, cały Kościół tak musi pielgrzymować. Musi mieć pokorę, musi mieć łagodność, musi mieć cierpliwość i musi mieć miłość jedni do drugich. I gdybyśmy te wszystkie rzeczy zawsze mieli, gdyby wszyscy wierzący te wszystkie rzeczy zawsze mieli i oni wszystkie się zawsze starali, to śmiem twierdzić, że rozłamów by praktycznie nie było. Po prostu nie byłoby takiej możliwości, żeby do rozłamów dochodziło. Bo jeśli te rzeczy w Kościele są, jeśli te rzeczy w sercach dzieci Bożych się przejawiają, to zawsze one do takiego poziomu nas sprowadzą, że na jedni na drugich będziemy baczyć, uważać, walczyć, starać się i że będziemy na takiej pozycji, że będziemy wołać do Pana Boga i On będzie nam rozjaśniał nawet jakieś takie trudne sytuacje. Powiedzmy, że jakiś problem jest, że jeden brat, jedna siostra tak rozumie coś, drugi tak rozumie i zaczyna się walka. I rzeczywiście być może jedno z nich się myli, drugie jest, słusznie to rozumie, ale jest problem, jest spór. Ale te wszystkie cechy prowadzą do tego, że to wszystko można złagodzić. I że można naprawdę przed Bogiem razem walczyć i modlić się, żeby Pan Bóg nas prowadził i dał nam jednomyślność we wszystkim. A więc te rzeczy, pokora, łagodność, cierpliwość i jest napisane, że mamy w miłości się znosić, znosząc jedni drugich w miłości. Znosić się to brzmi troszeczkę mozolnie. Rzeczywiście może być tak, że do tego trzeba troszkę mozolu. Przykładowo Rzymian 14 mówi o takim mozole. Tam, gdzie jest mowa o słabych w wierze, do których ci powiedzmy, którzy silniejsi są, którzy rozumieją te rzeczy już właściwie, tam jest mowa o rzeczach doktrynalnych, o jakichś rzeczach, gdzie słabsi w wierze, bracia i siostry, nie są w stanie zrozumieć, że te rzeczy nie są takie ważne i ci upierają się, że tak musi być. I wtedy ci mocniejsi w wierze, ci ustabilizowani, oni muszą schylić się do tych niższych, do tych słabszych. I to wymaga dużo cierpliwości, dużo łagodności, wymaga tego, żeby rzeczywiście znosić jedni drugich w miłości. Dlatego znosząc się, to może być mozolne. Paweł pisze tutaj dalej o tym, że stąd jest potrzeba starania się. Trzeci werset mówi: starając się, dosłownie można przetłumaczyć, gorliwie strzegąc. Gorliwie strzegąc, gorliwie o coś zabiegając. Czyli to też znów wynika z tego, że jest pewien mozuł. To nie jest oczywiste, ale trzeba o to zawalczyć. I trzeba, nawet można powiedzieć dalej, trzeba złożyć się w ofierze dla braci i dla sióstr. Brzmi bardzo radykalnie, można powiedzieć, jak to złożyć się w ofierze. Efezjan 5 rozdział w pierwszych dwóch wersetach mówi o takiej postawie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Pan Jezus został wydany na dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. To znaczy, że jak jest wonność, to jakby ofiara całopalna jest. Dym unosi się do góry, cała ofiara spala się. On cały siebie oddał, całkowicie. I tu jest napisane, że mamy być naśladowcami Boga. Jak możemy naśladować Boga? Właśnie w takiej postawie. Naśladować Boga, dając siebie samych, wydawając siebie i mówiąc: jestem Boże przed Tobą, służę Tobie i też służę braciom i siostrom. To jest ta postawa, którą Bóg od nas wymaga. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest za wysokie. Naśladowcami Boga, to nie ma mowy, żeby coś takiego w ogóle próbować, ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że tak mamy postępować. Bądźcie naśladowcami Boga i w drugim wersecie widzimy, jak przejawia się to naśladowanie Boga. Jeśli z taką postawą chodzimy przed Panem, to nie sposób jest, żeby w zborze dochodziło po prostu z jakichś byle jakich powodów do rozłamów. To już naprawdę herezja, grzech musi włamać się do zboru, żeby naprawdę zaczęły się problemy. I trzeci werset czwartego rozdziału mówi: starając się zachować jedność ducha. Chodzi o jedność ducha. I pytanie, czy my możemy utworzyć jedność ducha? Czy jest możliwe, żeby stworzyć ją, że jej nie ma, ale my ją stwarzamy? Otóż nie jest tak. To jest w ekumenizmie tak się robi, że po prostu ludzie razem się łączą i starają się po prostu jakoś dogadać. Oni starają się łączyć w jedności ducha ludzkiego po prostu. Ale to, co tu jest napisane, to jest, że mamy zachować jedność ducha. Nie utworzyć, bo ona już jest. My mamy ją tylko zachować. Mamy ją, jakby to powiedzieć, pielęgnować, utrzymać. Nie stworzyć ją, nie wyprodukować ją. Czyli nie chodzi tu o ekumenizm, że my jakoś to sami wyprodukujemy, ale chodzi o to, że to, co już jest, gdzie każde dziecko Boże to ma, rodzimy się na nowo, Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach i automatycznie nagle jest to życie. Jesteśmy na zgromadzeniu. Jest radość. Cieszymy się z braci, sióstr. Budujemy się tymi modlitwami braci, sióstr. Wspólnym uwielbieniem budujemy się. Słuchamy Słowa Bożego. Dziecko Boże, świeżo nowonarodzone, wchłania te Słowo. Ona pragnie tego. Pamiętam jedną taką wypowiedź jednej siostry nowonarodzonej, świeżo odrodzonej, która powiedziała do swojego wujka, który głosił kazania i ona zawsze jako dziecko tak słuchała tych kazań i wzrastała, jako nastolatka chodziła na nabożeństwa, słuchała tych kazań i powiedziała do niego: wujek, jak ty mówiłeś kazania, jak kiedyś cię słuchałem, to zawsze patrzyłam na zegarek, kiedy to się skończy, a teraz jak powiesz kazanie, to myślę: już koniec? Tak szybko już jest skończone, to jest niemożliwe, pragnę więcej tego. My to na starczy teraz dostajemy i czasami z upływem czasu to troszeczkę tak te emocje opadają, wszystko staje się trudniejsze, troszeczkę trzeba powalczyć. Ale zobaczcie, że na starcie to wszystko jest. Jest jakaś potężna radość, jest jedność duchowa, wszystko jest. I dlatego to jest napisane, że my musimy się starać zachować tę jedność ducha, a nie ją stworzyć. Kiedy spojrzymy na ten temat jedności duchowej, to widzimy, że Paweł tutaj następnie podaje 7 cech, które są wspólne Kościołowi. Jest 7 rzeczy, które Kościół, które każde dziecko Boże, które jest w Kościele, jest członkiem społeczności, ono te rzeczy ma. I co tutaj mamy? Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Dalej, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jak ostatnie, jeden Bóg Ojciec. 7 punktów i kiedy spojrzymy do drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 25, to tam możemy przeczytać o menorze, o świeczniku, który stał w namiocie zgromadzenia. I ten świecznik, który stał w namiocie zgromadzenia, przejawia pewne cechy, które przejawia też właśnie te rzeczy w liście do Efezjan. Także druga Księga Mojżeszowa, rozdział 25. Przeczytam najpierw wersety 31-32. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota, jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły, jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków, 3 ramiona świecznika z jednego, a 3 z drugiego boku. Jeszcze werset 36. Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zobaczcie, co tu mamy. Mamy szczere złoto. I często, kiedy spojrzymy w piśmie, jak jest mowa o szczerym złocie, jest mowa o tym, że Bóg wytapia swój lud, żeby było szczere złoto. Albo jest złoto w ogniu wypróbowane, które trzeba mieć, którego trzeba nabyć. Także kiedy w Biblii jest mowa o złocie, to najczęściej jest mowa o tym, co jest najcenniejsze, co jest najlepsze, najwyższe. I tak naprawdę jestem przekonany, że gdyby Bóg miał tutaj, żeby to nie był cień jakiejś rzeczy, obraz jakiejś rzeczy, tylko sama rzeczywistość, to tego materiału po prostu nie mamy. Po prostu Bóg nie może wziąć tak zacnego, tak wspaniałego materiału, który mógłby oddać prawdę tutaj zawartą. Dlatego bierze to, co jest dostępne. Szczere złoto. Nie ma lepszego materiału, nie ma lepszego żelaza, który mógłby wziąć, dlatego mamy tu złoto. Ale mamy właśnie jako pierwsze szczere złoto. Jako drugie mamy tutaj napisane, że jest to jedna bryła, jedna całość, czyli że nie można tego, tak to musiało być stworzone jako całość, nie można było jakoś doczepić jednej z tych części albo jakoś wymienić tą część później, tylko to był jeden kawał, jedna całość z jednego kawałku złota. Także jakby jedność. I kolejna rzecz, jaką tu mamy, to mamy właśnie 6 ramion, czyli z tego świecznika wychodzi z każdego boku 3 ramiona, i na środku mamy jeszcze ten środek, także mamy łącznie 7 tych części, na których jest ogień. Także mamy 7. Mamy szczere złoto, mamy jedność i mamy 7. Kiedy spojrzymy do kawałek dalej, do 39 rozdziału, to w wersecie 37 jest jeszcze coś w sumie oczywistego, ale myślę, że coś takiego też wartościowego w tym. To jest to, co ma być też właśnie w przybytku, czyli w namiocie zgromadzenia. Świecznik szczerozłoty, jego lampy, lampy ustawione w rzędzie ze wszystkimi jego przyborami i olej do oświetlania. Znaczy, że oczywiście do tego świecznika potrzeba było oleju, i ten olej musiał być cały czas uzupełniany. Tam cały czas trzeba było tego oleju dodawać, żeby to wszystko mogło cały czas się palić. Oczywiście świecznik nie jest tylko po to, żeby on sobie stał, ale jest po to, żeby tam był ogień na nim, żeby to świeciło i żeby rozświecało całe pomieszczenie. Inaczej świecznik nie spełnia swojej funkcji. I trzeba cały czas o ten świecznik dbać i cały czas olej do oświetlania dolewać, a ono rozświetla wtedy całe pomieszczenie, cały namiot zgromadzenia. Kiedy spojrzymy do Efezjan 4:3, wrócimy w to samo miejsce, to tu właśnie czytaliśmy o tym, że wszyscy my powinniśmy, nie tylko wybrani z nas, ale każdy z nas, powinniśmy starać się zachować jedność ducha. Starać się zachować jedność ducha. I o ile to na początku przychodzi bardziej łatwo, o ile na początku uczucia są często bardziej wzniosłe, o tyle z biegiem czasu trzeba się starać o to i tej oliwy trzeba dolewać. Tej oliwy trzeba do świecznika dolewać. Olej, oliwa, często w Piśmie Świętym symbol Ducha Świętego. Jeśli teraz tak spojrzymy na ten fragment, to co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, że tak jak ta menora jest z jednej bryły i ma te 7 ramion, czy ma te 7, nie wiem jak to nazwać, tych gałęzi, tak samo Kościół musi być w jedności i te 7 rzeczy, które tu są wymienione, one muszą być u nas wszystkich. Wszyscy my musimy to wszystko mieć i musimy mieć to samo. Czyli każda z tych rzeczy musi być, każdy z tych 7 ramion musi być. Nie może być tak, że brakuje czegoś tutaj, że jest dziecko Boże i ono tego nie ma. Wszyscy to mamy, tak? Mamy tego samego ducha i tego samego ojca i tą samą nadzieję, ale wiary tej samej już nie. Nie pasuje. Wszyscy mamy to samo. To słowo jedno może być też troszkę błędnie zrozumiane. Na przykład, przykładowo rzymski katolik mógłby powiedzieć, jest jeden chrzest. Skoro jako niemowlę byłem chrzczony, no to już ten jeden chrzest miałem. To teraz gdybym się chrzcił, to by był drugi chrzest. Ale tutaj chodzi o to, że mamy jeden i ten sam chrzest. Jeden i ten sam. Tak samo jak jeśli kiedyś wierzyłem w Jezusa, nie będąc odrodzonym człowiekiem i wierzyłem jakoś tam, w jakiegoś tam Jezusa, to też nie jest ten jeden Jezus, tylko jeden Jezus to jest ten opisany w Piśmie, ten, którego poznałem, ten, którym się objawił, to jest ten jeden Jezus, a nie ten, którego wcześniej myślałem, że to jest ten właściwy. To był po prostu inny Jezus. Wszystkie te 7 rzeczy, które tu jest wymienione, nie wystarczy znać je na pamięć, nie wystarczy przyjąć doktrynę, nie wystarczy przyjąć jakąś naukę, nie wystarczy się tego wyuczyć, albo nawet nauczyć tego kogoś innego. Są na przykład księża rzymskokatolicy, którzy potrafią na przykład z zielonoświątkowymi jakimiś tam pastorami polemizować, dyskutować. Muzułmanie, którzy dyskutują, polemizują, oni doskonale znają całą doktrynę chrześcijańską i mogą wyrecytować, wy wierzycie, że przecież ojciec zrobił to, przecież syn mówi tak, przecież Duch Święty według was zrobił to i to. Ale oczywiście oni, to jest tylko intelektualna wiedza. Oni mają to wyuczone, ale nie ma tam życia od Ducha Świętego. Ale jeszcze raz, jeśli ten świecznik, ta menora, jeśli ona stoi w namiocie zgromadzenia i nie ma oleju w niej, to nie ma też światła. To jest po prostu tylko bryła żelaza, zacnego żelaza, która sobie stoi. Nie ma życia, nie ma światła, nie ma ciepła. I dlatego i my, w tym słowie starając się, znaczy musimy stale dolewać oliwy, stale wypełniać się Duchem Świętym. Stale prosić, Panie, wypełnij mnie Duchem Świętym, dążyć do tego. Jeden brat powiedział, którego życie modlitewne bardzo ożyło, jego w ogóle cała służba ożyła bardzo po tym, jak Duch Święty napełnił go. To jest brat z daleka, on głosi w zborze, który jest bardzo taki konserwatywny i bardzo ostrożnie on mówi o Duchu Świętym. Kiedy zaczyna mówić o Duchu Świętym, to musi najpierw ludzi odbezpieczyć i ich upewnić, że jego zwiastowanie o Duchu Świętym to nie będzie takie zwiastowanie jak tych wszystkich wariatów, którzy są naokoło i bardzo dziwne rzeczy się u nich dzieją. Nie chodzi o to, że Duch Święty sprawia, że ktoś będzie szczekał, że ktoś będzie tarzał się po podłodze i robił inne różne dziwne rzeczy. W takim zborze głosi, jego imię i nazwisko nie jest ważne, ale to, co jest ciekawe, to jest to, że kiedy on opowiadał, że właśnie Duch Święty wypełnił go, to wszystko naprawdę się zmieniło, to wszystko ożyło, wszystko zostało odnowione. I tego my potrzebujemy, tego stale potrzebujemy. I on powiedział, że przeczytał w jakiejś książce jakiegoś męża Bożego, kiedy szukał właśnie na ten temat, kiedy chodził jeszcze w tej obawie, on bał się w ogóle mówić o Duchu Świętym, jeszcze zanim został w ogóle napełniony, to mówił, czytał taką książkę człowieka, Tozera, który napisał pewną książkę i gdzieś tam chyba, w tej książce gdzieś tam napisał, czytał o Duchu Świętym, że to pragnienie Boga, czy pragnienie Ducha Świętego musi cię strawiać. Musi cię strawiać, żebyś naprawdę w pełni Bożą mógł wejść. bardzo sobie to przyjął do serca. I to jest te staranie, myślę, o którym tu jest mowa. Coś, co nas trawi, czego bardzo pragniemy. Dlatego właśnie Kościół niedzielny taki, Kościół, jak to mówimy, taki po prostu człowiek idzie na zgromadzenie, nikogo nie zna, mówi dzień dobry, chwała Bogu, idzie do domu z powrotem. Dlatego to nie jest model biblijnego Kościoła. Bo tutaj to wszystko, ta walka, te zabieganie jedni o drugich, ono po prostu nie ma miejsca. To jest jakbym wszedł na koncert, płacę za bilet, wchodzę, biorę to, co chcę, idę do domu. Ale nie tak działa Kościół. Także te wszystkie siedem rzeczy musi być i one muszą być przez Ducha Świętego rozpalane. One muszą być rozpalane. Nie tylko chroni nas to przed jakimiś rozpadami. Jedność nie tylko sprawi, że nie wiem, zbór się nie rozwala, ale ponadto jeszcze jest to światłość dla świata. No bo możemy powiedzieć, że ten świecznik, kiedy te lampy wszystkie się paliły, on rozświetlał cały namiot zgromadzenia. I możemy powiedzieć, no dobrze, ale namiot zgromadzenia, jeśli chcemy to porównać, jeśli chcemy to odnieść, to jest zbór Boży. Tak, Arek ostatnią niedzielę też mówił, że to jest świątynia Boża. My nią jesteśmy, Słowo Boże mówi. My jesteśmy świątynią Bożą. Menora rozświetlała jeden namiot zgromadzenia jednym świecznikiem. Jeden Kościół Boży jest, jedno ciało Chrystusa dzisiaj, jedna Boża świątynia, jednak jej światło jest światłością świata też. Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I kiedy spojrzymy do Jana 17:21, to tam widzimy, że jest pewne połączenie pomiędzy jednością Kościoła, pomiędzy duchowym tym zespoleniem zboru Bożego, a poselstwem, które idzie w świat, poselstwem dobrej nowiny, które idzie w świat. Spójrzcie do Jana 17 i werset 21. Jezus modli się do Ojca tak, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Także jest jakiś związek między tym, że świat wierzy, że Syn pochodzi od Ojca, że to poselstwo jest autentyczne, jest jakiś związek pomiędzy jednością Kościoła, duchową jednością, nas, my w Ojcu, my w Synu, my w nich, oni w nas, przez Ducha Świętego i świat widzi, że to jest autentyczne. Ludzie nie są głupi w świecie. Jeśli my przychodzimy do nich z siedmioma punktami, tak, i powiemy im o tych siedmiu punktach, a nie ma w nas tej oliwy, oni to rozpoznają. Oni nawet nie wiedzą czemu, ale widzą, to jest jakieś... Nawet nie chcą często słuchać. Dlaczego nie chcą słuchać? Bo są bombardowani różnymi nowościami o tym, co dzieje się w kościołach, sektach i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest główny powód. Duch Święty robi swoją pracę i on i tak dotrze do każdego serca i chce użyć naszego zwiastowania, ale świat jest zmęczony po prostu religijnością. Zauważam coś takiego. W Australii teraz jakiś czas temu była taka afera wśród świadków Jehowy. Tam bodajże 1004 sprawców zostało ujawnionych. 1004 sprawców. W Australii jest około 70 tysięcy świadków Jehowy. Pedofilia. Ponad 1000 sprawców z 70 tysięcy. Tak? Trzeba sobie to wyobrazić. Nawet świadkowie Jehowy zaczęli się budzić, co niektórzy. W Polsce też teraz taka fala idzie, że budzą się i mówią, no zaraz, jak to taka, ta organizacja jest taka czysta, to co tu się dzieje? I z tych przypadków wszystkich prawie 2000 ofiar nikt nie zgłosił tego na policję. Nigdzie. Żaden zbór i też nie wszędzie ci ludzie byli wykluczani. To było, jest w ogóle bardzo oszukujące.
Zamknięte sobie, tak.
Dokładnie. I nie chcę teraz się pastwić nad tymi świadkami Jehowy. To są ludzie, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują ratunku. I oby ich więcej szukało ratunku i żeby Pan się im objawiał i ratował. Ale chodzi o to, że ludzie są zmęczeni tym po prostu. Oni potrzebują tego, żeby zobaczyć ludzi Bożych, których Duch Święty króluje, że Duch Święty jest w nas i my pójdziemy i powiemy im te rzeczy i oni zobaczą, że to jest autentyczne. I jeszcze raz, my nie musimy tego utworzyć. My nie musimy tego utworzyć. Ten świecznik już jest. On jest gotowy. I on czeka tylko na to, żeby znów dolać oliwy i żeby znów rozpalić. Kiedy spojrzymy właśnie na te 7 ramion, to widzimy bardzo dziwną kolejność. Przynajmniej dla mnie ona jest dziwna. Gdybym ja spojrzał na te 7 punktów, gdybym ja je spisał i sobie je wymyślił, że tak powiem, to jakoś bym chyba zrobił to tak, tak wzniosłe by to było, wydaje mi się, żeby te końcowe 3 punkty takie to były. W Synu, tak, w Jezusie, przez Ducha, ku Ojcu podkreślone. A tutaj jest takie dziwne, bo mamy Ducha na drugim miejscu, Pana Jezusa na czwartym miejscu i Boga Ojca na 7 miejscu. To jest takie trochę dziwne. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego może tak właśnie jest to skonstruowane. I kiedy spojrzymy na werset 4, to mamy jedno ciało, jednego ducha i jedną nadzieję. Jak spojrzymy na człowieka, na zwykłego człowieka, obojętnie wierzącego, niewierzącego, po prostu na człowieka, to ma on jedno ciało, w tym ciele jest jeden ludzki duch i zazwyczaj ma on jakieś nadzieje. Jakoś myśli o przyszłości, czy ma nadzieję na emeryturę, czy na lepsze życie, czy na to, że zdrowy będzie, czy rodzina będzie zdrowa, jakkolwiek. W każdym bądź razie to jest coś, co każdy naturalny człowiek posiada. Natomiast tych dalszych rzeczy naturalny człowiek nie posiada. Jeden Pan, wiara, chrzest, Bóg Ojciec. I dlatego myślę, jestem skory do tego, żeby tak przychylam się do tego, żeby zobaczyć, że Paweł tak jakby tutaj odnosi się też do taki obraz konstruuje w tych pierwszych 3 punktach, tak jakby w duchowej sferze. I mówi, jest jedno ciało, ciało Chrystusowe, Kościół, które ma jednego Ducha Świętego, tego samego Ducha, który w nas panuje, nas prowadzi i mamy wszyscy razem przez tego Ducha jedną nadzieję, którą On w nas produkuje. Wszak dziwne byłoby, gdybyśmy jako Kościół mieli jedno ciało, jednego Ducha, który w nas panuje i wszyscy różne nadzieje. Tak jak ludzie w świecie. Ludzie mają różne nadzieje, ale my mamy jedną nadzieję. Jedną nadzieję, przedtem była mowa o tym, jesteśmy powołani do tej samej nadziei. Ona musi być identyczna we wszystkich nas. Producentem tej nadziei w nas jest Duch Święty. Też było to przedtem czytane, Rzymian 15:13. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Czyli przez moc Ducha Świętego obfitujemy w nadzieję. Stąd ona pochodzi. Jeśli nie ma mocy Ducha Świętego w nas, jeśli po prostu gdzieś tam słabniemy w wierze, no to ta nadzieja też gdzieś tam jest w tle. Ale Duch Święty tą nadzieję produkuje. I teraz moim zdaniem warto się też zastanowić, dlaczego w tej liście nie ma czegoś takiego jak ostrzeżenie przed kwasem. Nie wiem, że jednym z tych 7 punktów by było powiedzmy świętość. Powiedzmy jedność Kościoła, że polega też na tym, żeby grzech się nie wdarł do Kościoła, żeby kwasu nie było, żebyśmy byli posłuszni przed Panem. To wszystko jest prawdą. Wszyscy musimy być posłuszni, żyć życiem świętym, naśladować Boga. To wszystko. Ale czemu tego nie ma w tych 7 punktach? I doszedłem do wniosku, że to...
Bo jak to będzie te 7 punktów, to i kwasu nie będzie.
Tak myślę właśnie. Dokładnie tak myślę. I myślę, że jak zobaczymy, obejrzymy tą nadzieję dokładniej, to powiem tak, jeśli ta nadzieja w nas jest, to wszelki kwas będzie uciekał. I to widzimy w pierwszym liście Jana, w rozdziale 3 i w wersetach 2-3. Umiłowani, pisze apostoł Jan, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. To znaczy, że jeśli tą samą nadzieję mamy, tą samą nadzieję w Nim pokładamy, nie w nas pokładamy, bo może powiedzieć, nadzieję we mnie pokładam, że ja będę żył gorliwie, że ja się ustrzegę grzechu, że ja zrobię to, zrobię tamto. Nie. Każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się. To jest tajemnica pobożności. Chrystus w nas nadzieja chwały. To jest tajemnica pobożności. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy i jeszcze to się nie objawiło, te nowe ciała. to życie wieczne z Nim, ono na naszych ciałach się jeszcze nie objawiło. Ale objawi się i będziemy do Niego podobni. Jeśli te pragnienie masz być do Niego podobnym, upodabniać się już teraz, to już w nas jest. To już w nas jest. Zobaczcie, ludzie mają złe pragnienia i się upodabniają do złych rzeczy. Mężczyzna, który myśli, że jest kobietą, upodabnia się do kobiety. Tak, operacje robi jakieś, szminkę jakieś nakłada, czesze się, suknię jakoś nakłada. Wszystko w nim woła, ja chcę być taki, ja chcę być inny, ja chcę być tak jak kobieta. Dziecko Boże woła, ja chcę być podobny do Niego, ja muszę być bardziej do Niego podobny i kiedy ujrzę Go takim, jakim jest, co jest moją największą tęsknotą, co jest moim największym pragnieniem, nadzieją moją, to sprawia właśnie oczyszczenie. W naturalny sposób wyzbywamy się wszystkiego, co przeszkadza. Jesteśmy uczuleni na kwas. Jesteśmy uczuleni na zło, na grzech. Przez to nadzieję i serce nasze chce żyć w czystości. I punkt jest właśnie na tym chceniu, że chcesz żyć w czystości. Że nie musi cię zmuszać ktoś z pałką z boku, żebyś ty był posłuszny. I kiedy wrócimy do Efezjan 4, to widzimy właśnie jako kolejne punkty jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Coś, co człowiek naturalny nie ma, człowiek, który nie jest zbawiony od tych rzeczy, nie ma, ale Pan Jezus to przyjął, przyniósł. Jeden Pan Jezus przyniósł jedną wiarę i On też przyniósł jeden chrzest. Chrzest w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. W jedno imię Trójjedynego Boga. I to wszystko Kościół powinien mieć. Chrzest wiary, czyli po tym jak narodziłem się na nowo, chrzczę się, to jest coś, co jest konieczne, co Słowo Boże mówi wyraźnie. Jest jeden Pan Jezus, czyli jeśli spojrzymy jeszcze raz na ten fragment i powiedzmy jest człowiek, który jest rzymskim katolikiem, on mógłby teoretycznie powiedzieć, no ja też to wszystko mam. Ja mam jednego Pana Jezusa, jednego Ojca, jeden raz byłem ochrzczony i też mam nadzieję, że będę z Panem Bogiem kiedyś jedną i mam jedną wiarę też w Pana Boga. Ale jeszcze raz, jedna wiara, jeden Jezus, to znaczy ten Jezus, nie ten eucharystyczny, nie ten katolicki, nie ten, który jest w tabernakulum, tak, który jest w ramach mszy za każdym razem składany. Ale to jest jedna ofiara, to jest jeden Pan i jest to po prostu inny Jezus, który tam jest głoszony. I dlatego zobaczcie, werset trzeci jeszcze raz mówi zachować jedność ducha, a nie utworzyć na siłę jedność ducha. A to próbują ludzie, oni próbują utworzyć na siłę jakiś ekumenizm, jakieś połączenie. Rzymscy katolicy, ci i razem idą głoszą Ewangelię. Dlatego jest to zwiedzenie, bo oni nie zachowują, oni niszczą jedność ducha, bo oni mieszają po prostu to wszystko. Jest tam duch diabła, który rządzi w ludziach niezbawionych, a tu mamy Ducha Bożego, a oni jakoś mówią, dobrze, my możemy współpracować. A wynik jaki jest? Jeśli jest dom, jest rozdwojony, to Słowo Boże mówi, że on się nie ostoi. Także jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I oczywiście to prowadzi też do posłuszeństwa. Jedna wiara, pytanie, czy to jest wiara w sensie, że ufam Panu, że wszyscy tak samo ufamy Panu, czy jest to zbiór nauki. List Judyt 3 mówi właśnie o tym, że Bóg dał nam wiarę. Wszystkim świętym razem dał nam jedną wiarę, jedną naukę, żebyśmy o tę naukę nawet zawalczyli. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Mamy pakiet, on jest raz na zawsze przekazany. To jest a propos taki argument. Niektórzy mówią, w średniowieczu to jeszcze, nie wiem, jacyś tam cudzy Boży nie rozumieli jeszcze tego, że tam nie można zabijać, bo ktoś jest heretykiem, że nie można go zabić, oni tego jeszcze nie wiedzieli. Nie. Ta wiara została raz na zawsze przekazana świętym i ten sam pakiet wiary, nauki, on był w tym czasie dostępny. I Duch Boży przez do tego pakietu Słowa Bożego się przyznaje. Dlatego to jest niedorzeczne myśleć, że Duch Boży w jakimś czasie po prostu odstąpił od tego. Także jest w Duchu Świętym to wszystko, wszystkie rzeczy, bo zachowujemy jedność ducha, To musi być, żeby te siedem rzeczy się w nas przejawiało, żeby życie tych siedmiu rzeczy się w nas przejawiało. Ostatecznie mamy jednego Boga, jednego Boga Ojca. I teraz ciekawe to jest to podkreślenie. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Tutaj myślę, że nie chodzi o ludzi niewierzących, ale chodzi tylko o Kościół. Paweł w ogóle to mówi tylko o Kościele. Mówi tylko o ludziach wierzących. Nawet inne manuskrypty, na których na przykład jest Biblia Gdańska, mówią, koniec szóstego wersetu, nie mówią i we wszystkich, tylko i w was wszystkich.
No, lepiej.
Tak? Czyli chodzi o Kościół. W ogóle z kontekstu już wynika, że chodzi po prostu o Kościół. To znaczy, w konsekwencji, że we wszystkich nas przejawia się, jak to mówi inny fragment, duch ku wspólnemu pożytkowi. Przejawia się w Arku, w Mietku, w Macieju, w Szymonie. Wszystkich nas przejawia się Duch Boży ku wspólnemu pożytkowi. My musimy tylko dać temu Duchowi miejsce, żeby on się przejawiał. Nie gasić Ducha, dolewać oliwy. On jest i on chce działać, on chce robić swoje dzieło. To nie jest tak, że Duch Święty nie ma czasu i on przyjdzie innym razem. Jeszcze raz, we wszystkich, nie w starszych, nie w gronie nielicznych wybranych, ale we wszystkich dzieciach Bożych Duch Święty chce się przejawiać ku wspólnemu pożytkowi. I w Koryntian w listach czytamy, że ten najsłabszy członek, że o niego najbardziej się dba, tak jak w ciele ludzkim, najbardziej się, nie wiem, wstydliwe miejsca się zakrywa. Tak jest i w Kościele Bożym. I każdy członek, każde dziecko Boże jest w tym Kościele potrzebne. Koniecznie potrzebne. Nawet żeby temperować jedni drugich, żeby szlifować jedni drugich. Każdy w zborze usługuje, czy to modlitwą, czy kazaniem, czy pieśnią, czy dobrym słowem, czy czymkolwiek, czy darem ducha. Każdy w zborze usługuje. Tak powinno być. I buduje innych, zachęca innych. I to jest nasz obowiązek, a nie tylko grona węższego jakiegoś wybranego. Dlatego czytamy w 7 wersecie: a każdemu z nas dana została łaska. Masz łaskę, czy nie masz? Została ci dana każdemu z nas, apostoł Paweł pisze. Każdemu z silniejszych. Każdemu z bardziej zacnych. Nie. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Czyli Pan Bóg ma jakąś miarę. On coś nam dał. I on oczekuje, że dokładnie to, co nam dał, że on i to z nas wyciągnie. On nie oczekuje tego, że coś, co nam nie dał, że my to będziemy mieli. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że to, co Pan Bóg ci dał, ty musisz też drugim usługiwać. Musisz wtedy. To nie jest wtedy już kwestia, czy ty chcesz, czy masz ochotę, czy nie. Pomodlę się dzisiaj, czy się nie pomodlę. Musisz budować jedni drugich. Tak jak Pan, to tym, co Pan Bóg ci dał. Kiedy spojrzymy dalej na wersety już od 8 wersetu, to tam jest już dalej mowa o tym, że właśnie Pan Jezus wstąpił, ludźmi darami obdarzył. I dalej jest mowa też o tym, że jeszcze jest dodatkowe wyposażenie dla Kościoła. 11 werset mówi, że ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. I to wszystko w Kościele jest, w Kościele powinno być. Apostołowie oczywiście nie w sensie 12, ale w sensie wysłanników. Coś takiego nadal może się przejawiać, ale może nie tak, jak myślą ci nowi apostołowie. Ale zobaczcie, do czego? Do czego to wszystko jest potrzebne? Wszyscy ci ludzie są sługami, jeśli oni mają właściwą postawę. Wszyscy oni są, jak ty i ja, to są słudzy, którzy mają za zadanie, 12 werset, aby przygotować świętych, czyli wszystkich nas, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To znaczy, że nawet ci wszyscy tutaj wymienieni, apostołowie, prorokowie, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, mają za cel, żeby nas wszystkich i cały Kościół przygotować do tego, żebyśmy mogli służyć, żebyśmy mogli tym, co nam Pan Bóg dał, żebyśmy mogli to dawać dalej. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy razem byli wdzięczni za Kościół, wdzięczni za jedność Ducha, bo to jest rzecz wyjątkowa i to jest rzecz ponadnaturalna. Apostoł Paweł mówi, czasami ostrzega, uważajcie, że kiedy się kąsacie, drażnicie, żebyście tam się nie pożarli, nie strawili. Dlatego, bo jedność Kościoła jest bardzo cenna, jest bardzo rzadka w dzisiejszych czasach nawet. I my mamy za zadanie, żeby poddać się Duchowi Świętemu, żeby zachować tą jedność i dolewać tej oliwy. Także dziękujmy za Kościół, dziękujmy za jedność, prośmy o jedność, dążmy do jedności w Duchu Świętym, który nas spala, który te wszystkie siedem rzeczy ożywia, który sprawia, że ta menora, ten najcenniejszy materiał, to najczystsze złoto, że ono jest jedno, że wszystkie te siedem rzeczy jest, że ogień się pali na nich, oliwa jest dolewana i pomieszczenie jest oświetlane. Kościół Boży jest zbudowany, a świat może zobaczyć, że Bóg żyje, że jest to autentyczne, co my mamy mu do zaoferowania. Amen?
Amen.
Amen.